Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jesteśmy już poza połową Wielkiego Postu. Podążając w tych pasyjnych rozważaniach drogą męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy przyjrzeć się, jak pamiętacie, bliżej wybranym osobom, które miały tę możliwość spotkać naszego Pana na ostatniej Jego drodze. Łaska tego spotkania przez niektórych została zmarnowana. Szydzące tłumy, Piłat i Judasz, nie umiejąc wyjść poza swój egoizm, zniweczyli ten wielki dar. Ich brak miłości wobec samych siebie, drugiego człowieka, zaowocował nieumiejętnością przyjęcia miłości Boga, a w konsekwencji odrzuceniem Jezusa Chrystusa, Bożego Syna Zbawiciela. Na szczęście na drodze męki Jezusa dostrzegamy także piękne spotkania z Weroniką, Piotrem i Janem, których wiara mimo doświadczenia próby i słabości też, ludzkiej słabości, nie umarła. Wiara ta potwierdzona uczynkami miłości zaowocowała przyjęciem Jezusa jako Zbawiciela i świadectwem, które żyje w Kościele już przez przeszło 20 wieków. Dziś, kiedy połowa Wielkiego Postu już za nami, warto zadać sobie pytanie, czy zrobiłam już wszystko, co w mojej mocy, aby szczerze się nawrócić? Czy dążę do postawy Weroniki, Piotra i Jana? Czy może jeszcze tkwię w zamknięciu, jak tłumy krzyczące ukrzyżuj, Piłat umywający ręce, czy Piłat upadający w swojej beznadziei i tracący życie? Spotkanie Jezusa, które dzisiaj chcemy najpierw rozważyć, też jest dramatyczne. Po niesprawiedliwym sądzie i w uroku przed Trybunałem Piłata żołnierze zabierają Jezusa na ubiczowanie. Tam ludzie pozbawieni już wrażliwości znęcają się nad Jezusem, rozrywając Jego ciało ostrymi kolcami. Gdy pamiętam, jak oglądałem film Pasja, to był dla mnie jeden z najtrudniejszych momentów do wytrzymania. To biczowanie Pana. To bestialstwo zostaje przerwane nagle ku ich niezadowoleniu. Ma miejsce wówczas trzeci akt tego wstępu do drogi krzyżowej. Tak opisuje go w Ewangelii Święty Mateusz. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Szydzą z Jezusa, policzkują Go, wyśmiewają, plują Mu w twarz. Jakież bestialstwo przemawia przez tych ludzi. Dlaczego to robią? Dlaczego nie potrafią dostrzec w Nim człowieka? Dlaczego nie widzą w Nim Boga? Brak szacunku, brak wrażliwości. Powiedzielibyśmy dzisiaj totalne zezwierzęcenie, ale nawet zwierzęta tak nie postępują. Co się dzieje z człowiekiem, że potrafi zniżyć się do takiego bestialstwa? Jak pokazuje historia, nie jest to tylko postawa czasów Jezusa. Postawa obecna w Izraelu pod okupacją Rzymian. Kiedy 5 lat temu byłem odwiedzić moich kuzynów w Norwegii, oni tam osiedlili się już na stałe ze swoimi rodzinami, tam rodziny pozakładali. Byłem u nich w Oslo. Miałem okazję modlić się pod pomnikiem tego makabrycznego mordu, ofiar tego makabrycznego mordu, jaki dokonał się tam przed kilkoma laty. Pamiętamy to, kiedy łącznie w zamachu bombowym w Oslo i w strzelaninie na wyspie Utoja zamordowano tam 77 osób. Jeden człowiek, uznany ostatecznie przez lekarzy za świadomego swoich czynów, dokonał takiej zbrodni. Jak mógł coś takiego zrobić? I to w naszym tak zwanym cywilizowanym, pluralistycznym, tolerancyjnym i nowoczesnym społeczeństwie. Czy też to, co się działo w ostatnich miesiącach w Niemczech, we Francji, budzi trwogę i stawia ogromny znak zapytania, jak można? Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Kiedy jednak sięgniemy do początku, czyli do Księgi Rodzaju, zauważymy, że pierwszy mord, zabójstwo brata, kiedy Kain zabija Abla, dokonuje się w opisie biblijnym zaraz po grzechu pierworodnym. Człowiek odwraca się od Boga, staje się wobec Niego nieposłuszny, odchodzi od Stwórcy, źródła swojego życia i wolności, aby budować świat tylko według własnej wizji. To odejście od Boga przynosi tragiczne skutki w postaci odwrócenia się od drugiego człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jest to dosyć logiczne. Odrzucenie Stwórcy poprzez grzech owocuje odrzuceniem stworzenia, które przecież jest jego obrazem, a w przypadku człowieka, jak wiemy, jesteśmy stworzeni na podobieństwo samego Boga. Odejście od Boga powoduje zaprzeczenie samemu sobie. Człowiek nie umie kochać siebie i w ten sposób nie umie już kochać nawet drugiego człowieka. Cywilizacja, społeczeństwa, narody, które zapominają o tym, iż to Bóg jest początkiem i celem naszego życia, zapominają w końcu o respektowaniu dekalogu i prawa naturalnego, w pewnym momencie siłą rzeczy muszą zapomnieć o człowieku. Zwłaszcza o tym najsłabszym, bezbronnym, skazanym niekiedy na wyszydzenie. Nie brakuje nam dzisiaj przykładów takich postaw, gdy poniża się słabszych, schorowanych, starszych. Dzisiaj do tego dochodzi jeszcze niszczenie człowieka psychiczne bądź lincz, jakiego potrafią dokonać media, niekoniecznie troszcząc się później o jakieś sprostowanie, bądź ma to charakter niezwykle lakoniczny. Nie dziwi więc, że wielu młodych ludzi w tym gąszczu banalności i wyścigu szczurów tej egoistycznej cywilizacji rozpaczliwie poszukuje czegoś głębszego. Jeżeli w domu nie doświadczą tej wiary i miłości swoich rodziców, ich droga w tym poszukiwaniu będzie niezwykle trudna. Dlatego tak ważny jest rodzinny dom, budowany nie na wyzwolonej nieodpowiedzialności, ale dom, którego fundamentem jest miłość Boga i człowieka. Miłość odpowiedzialna i wymagająca. Mogliśmy tego być choćby w ostatnich tygodniach świadkami, kiedy jakaś chora, demoniczna gra w Rosji doprowadziła do kilkuset samobójstw młodych ludzi. Jak bardzo wyjałowienie, jakie tam jest, niestety pozbycie się Boga, które przyniósł komunizm, zaowocowało tym, że oni są dzisiaj niezwykle słabi duchowo. Kiedy Jezus zapytany przez uczonych w Piśmie, jakie przykazanie jest najważniejsze, wskazuje na przykazanie miłości Boga i bliźniego, zostawia nam najważniejszą wskazówkę. Miłość Boga ma być podstawą naszego życia. Tu na ziemi wyraża się ona w wierze potwierdzanej przez czyny. To jest fundament. Miłość Boga. Ale teraz trochę zamieszam. No bo przecież taką miłością Boga zapewne pragnęli kierować się i arcykapłani, którzy wydali Jezusa przed Piłata. Taką miłością chciało kierować się wielu islamskich zamachowców, terrorystów, a także i przed kilkoma wiekami wielu naszych współbraci uczestniczących w wyprawach krzyżowych. Coś tu, jak wyczuwamy, jest nie tak z tą miłością. O co więc chodzi? Odpowiedź znalazłem u świętego Augustyna, który w komentarzu do Jezusowego przykazania miłości zauważa: miłość Boga jest pierwszą w dziedzinie przykazania, a miłość bliźniego pierwszą w porządku wykonania. Jaki z tego wniosek? Otóż od miłości Boga, od powiedzenia Ty, Trójjedyny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, jesteś moim Bogiem, od tego wyznania wiary na modlitwie i potwierdzenia tego przez życie, wszystko bierze swój początek. To jest fundament. Ta wiara, miłość Boga, potrzebuje jednak potwierdzenia przez czyny miłości, przez miłość wzajemną chrześcijan, miłość względem drugiego człowieka, która potwierdza się w świadectwie uczynków. Na drodze męki takiego właśnie świadka, miłości Boga i człowieka, Chrystus także spotkał. Potrzeba nam takich świadków, którzy będą kochać Boga i drugiego człowieka. Kiedy wychodzili na drogę krzyżową, Jezus ubiczowany, wyszydzony, z cierniem przebijającym już czaszkę, nie miał nawet siły dźwigać krzyża. Wówczas przymuszono Szymona z Cyreny, aby ramię w ramię z Jezusem niósł ciężar krzyża. Co przeżywa wówczas Szymon? Ciężko powiedzieć. Może był zirytowany, może przestraszony. Nie wiem tego. Jednak nie ulega wątpliwości, że był to najważniejszy moment w jego życiu. Ewangeliści nie wspominają, jak to niesienie krzyża wpłynęło wówczas na Szymona, jak to bycie tak blisko, ramię w ramię ze Zbawicielem, mogło go przemienić. Ale u świętego Marka Ewangelisty znalazłem coś niezwykle ciekawego. Kiedy wspomina Szymona, pisze święty Marek, iż był on ojcem Aleksandra i Rufusa. I ci dwaj bracia to późniejsi święci, którzy głosili Ewangelię wśród pogan. W liście do Rzymian święty Paweł, pozdrawiając chrześcijan w Rzymie, wspomina wśród nich także Rufusa, jednego z synów Szymona z Cyreny. Świadectwo miłości ich ojca, Szymona z Cyreny, mogło stać się, i wiele na to wskazuje, dla Aleksandra i Rufusa wezwaniem do całkowitego zawierzenia Chrystusowi. Znam taką historię, kiedy ojciec, dowiadując się, że jego syn jest narkomanem, spakował swoją walizkę, spakował jego, zabrał go i pojechali w Bieszczady na kilka długich miesięcy. Tam wspólnie się modlili, pracowali i uczyli żyć na nowo w wolności, w miłości Boga i drugiego człowieka. I temu młodemu człowiekowi, dzięki takiemu radykalnemu posunięciu jego ojca, udało się wyjść z nałogu. A teraz już od kilkunastu lat jest szczęśliwym księdzem. Moi drodzy, wasza starsi, rodzice, dzieci potrzebują waszego szymonowego świadectwa. Potrzebują wsparcia w dźwiganiu swoich krzyży, których ten świat im nie oszczędzi. Tylko dom budowany na autentycznej wierze i wzajemnej miłości może się stać szkołą pełnego, prawdziwego człowieczeństwa, wolnego od bestialstwa, pełnego wrażliwości i miłości. Kiedy bywałem na polach Woodstockowych, bardzo często spotykałem tam młodych ludzi, którzy zarzucali mi, że odstraszają ich od Kościoła takie sytuacje, kiedy ktoś pobożnie w Kościele ręce składa do modlitwy, a już gdy wychodzi poza jego mury, słowem, jakąś decyzją uderza w drugiego człowieka. Zgadzam się z nimi. Ktoś taki nie powinien nazywać się chrześcijaninem. Jeszcze niewiele zrozumiał z nauki Chrystusa. Nasza wiara potrzebuje potwierdzenia w świadectwie miłości drugiego człowieka. Bez tego jest bezowocna albo staje się jakimś chorym, radykalnym fundamentalizmem. A młodzi, popatrzcie jeszcze raz, ale nie tylko młodzi, na Szymona z Cyreny. On nie rozumie tego, co się dzieje. Każą mu nieść krzyż jakiegoś skazańca. Może pomyślał, co mi do tego. Przecież nie moja sprawa. Niech się odczepią. Czego oni ode mnie znowu chcą? Ja ich nie rozumiem. Oni chyba mnie też nie rozumieją. Może w końcu stwierdził, no dobra, poniosę już tak. żeby się nie czepiali, żeby mieć święty spokój. To może i tak było. Każdy z nas kocha swoją wolność i niezależność, ale zobaczcie, nie zawsze od razu jesteśmy w stanie pojąć sens tego, co nas w życiu spotyka. Często potrzeba czasu, niekiedy i za życia nawet się to nie uda. Szymon pewnie się nie spodziewał, że ten przykry, krótki epizod z jego życia zmieni całe jego życie, ale także zaowocuje tym, że odziedziczy życie wieczne, a jego synowie będą świętymi Kościoła. A że jego osobę ktoś będzie wspominał tutaj w Winowie po prawie 2000 lat, tego by w życiu nie wymyślił. Moi drodzy, dajcie się zaskoczyć Bogu, jak Szymon. Amen.